pięknego wykładu.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Może się troszeczkę najpierw wytłumaczę z tego tytułu, bo oficjalny tytuł to jest animacja cyfrowa. Ja go troszeczkę rozbudowałem, walc z Bashirem Ariego Folmana na tle animacji lat 90. początku XXI wieku, bo taki też był zamysł, żeby ten film, który dzisiaj obejrzymy, był pretekstem do tego, żeby opowiedzieć sobie trochę o najnowszej historii kina animowanego, żeby rzucić ten niezwykły, bardzo ważny film na właśnie takie szersze tło i pokazać, no, jak wyglądał pewien proces, który doprowadził do tego, że ten film w ogóle mógł powstać i od razu w zasadzie zapisać się w historii kina. Bo to jest właśnie taki paradoks tej najnowszej historii kina animowanego, że mówimy tutaj o filmach, które, i do zakład, często Państwo pamiętacie, znacie już z własnej autopsji kinofilskiej, ale z drugiej strony nie jest łatwo uporządkować pewne fakty, pewne procesy, ponieważ one się przed chwilą dopiero zakończyły, albo nawet jeszcze trwają. I właśnie na tym polega paradoks, że więcej wiemy o historii, nie wiem, początków animacji niż o historii najnowszej animacji. Ja spróbuję to troszeczkę uporządkować, ale oczywiście ten tak zwany przełom cyfrowy będzie najważniejszym zagadnieniem, wokół którego będziemy się dzisiaj obracać, bo to naprawdę był przełom. Ten drugi największy przełom w historii kina. Kino przeszło na obraz cyfrowy, co miało ogromne konsekwencje oczywiście w kinie animowanym, pewnie dużo większe niż w takim tradycyjnym kinie aktorskim. Ale tak się zastanawiam, bo może słowo przełom nie jest właściwe w tym wypadku, nie jest poprawne, bo to nie był taki przełom, że ludzie obudzili się rano, tak? I już kino było cyfrowe, już animacja była cyfrowa. To nie była kwestia, nie wiem, jednego sezonu, tak jak było troszeczkę w wypadku kina dźwiękowego. Pojawił się pierwszy sezon dźwiękowy i kino nieme sobie pomalutku umarło. W wypadku animacji cyfrowej, czy w ogóle kina cyfrowego, to był proces, który trwał kilkadziesiąt lat. Właściwie początki kina cyfrowego czy animacji cyfrowej to lata 50., a niektórzy chcą nawet, że 40. Po prostu na przełomie lat 80. i 90. ten proces bardzo przyspieszył i on tak sobie pomalutku gdzieś tam sobie trwał przez te kilka dekad, a w pewnym momencie pod wpływem różnych sprzyjających okoliczności przyspieszył i rzeczywiście nastąpiło coś, co nazywamy przełomem cyfrowym w kinie. I no, dzisiaj my, dla nas to jest oczywiste, tak, że kino jest cyfrowe, że animacja jest cyfrowa. Chodzimy, podejrzewam, wszyscy na filmy animowane, zwłaszcza te takie hollywoodzkie, mainstreamowe. Przyzwyczailiśmy się do tej techniki, ona jest dla nas przezroczysta. I niektórym widzom, zwłaszcza młodszym, może się wydawać, że animacja zawsze taka była. Bo rzeczywiście ich pamięć im to podpowiada. Ale gdybyśmy cofnęli się do lat 80., do początku lat 90., okazałoby się, że nic nie jest takie oczywiste. Gdy pojawiały się coraz częściej cyfrowe filmy animowane na ekranach kin, to one budziły ogromne kontrowersje i nawet w momencie, kiedy na ekrany wszedł pierwszy pełnometrażowy film komputerowy, czyli Toy Story z 1995 roku, wielu krytyków, widzów mówiło, o, ciekawostka, tak? Ciekawostka jednego sezonu. No może rzeczywiście warto było raz spróbować nakręcić pełnometrażowy film za pomocą komputerów, ale to się nie przyjmie. Bardzo się pomylili, bo okazało się, że się jednak nie tylko przyjęło, ale też zmiotło istniejący porządek w świecie produkcji filmu animowanego. Tak więc to był ciekawy, długi, skomplikowany proces i gdybyśmy rzucili okiem na pierwsze przykłady animacji komputerowej, no to byśmy dostrzegli, że były to początki bardzo skromne. Znaczy, dzisiaj animacja komputerowa może wszystko. My to doskonale wiemy. Wiemy to nie tylko z filmów animowanych. Wiemy to przede wszystkim może z filmów widowiskowych, gdzie jest dużo cyfrowych efektów specjalnych. Jak widzimy miasta, które obracają się w perzynę kosmitów, superbohaterów, nawet nie zastanawiamy się dzisiaj, jak to zostało zrobione. Oczywiste jest taki magiczny przycisk, tak, w komputerze, który potrafi generować tego rodzaju obrazy. I myślę, że gdyby tych pionierów animacji cyfrowej przenieść w czasie do czasów dzisiejszych, byliby bardzo zdziwieni, jak wielkie będą możliwości grafiki komputerowej. Bo początki właśnie były skromniutkie i tutaj są przykłady różnych filmów Johna Whitneya, który był jednym właśnie z takich największych pionierów animacji komputerowej. On pierwsze kroki stawiał w latach 50. Żeby było śmieszniej, on nawet nie używał komputerów wtedy, bo znaczy komputery pomału pojawiały się, ale one były głównie na wyposażeniu różnych instytucji wojskowych oraz instytucji naukowych. Wówczas najprostszy komputer był wielkości ciężarówki albo nawet pokoju. On korzystał w tych swoich pierwszych w filmach z jakiegoś sprzętu z demobilu. To były różnego rodzaju noktowizory, celowniki, analogowe przeliczniki używane do rozwiązywania problemów balistycznych i sterowania celownikami artyleryjskimi, więc te wszystkie urządzenia, gdzie były jakieś wyświetlacze, tak? Gdzie jakaś cyfrowa kropka czy cyfrowa kreska sobie mrugała i on z pomocą tych urządzeń próbował tworzyć pierwsze takie jakby próby grafiki cyfrowej czy też animacji komputerowej. Jakby kolejnym krokiem w rozwoju animacji komputerowej jest związek eksperymentatorów, twórców właściwie z kręgów awangardy, z różnego rodzaju instytucjami naukowymi, które dysponowały właśnie sprzętem komputerowym i gotowe były użyczyć ten sprzęt wart jakieś tam grube miliony dolarów właśnie jakimś szalonym artystom, którzy testowali te urządzenia z pomocą informatyków z tytułem doktora informatyki, generowali właśnie obrazy cyfrowe i rejestrowali je kamerą. Długo, 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 w zasadzie chyba nawet do lat 80. nie było możliwości przekopiowania tych obrazów cyfrowych na taśmę filmową. Tak w taki bezpośredni sposób. Po prostu z taką staromodną metodą brało się kamerę i sczytywało się te obrazy z malutkiego ekranika komputera. No i to jedyne możliwości, jakie wówczas były w latach 50., 60., to taka prosta grafika punktowo-wektorowa, ale coś jest niezwykłego w tych filmach. Jeżeli będziecie mieli Państwo okazję gdzieś się natknąć na te filmy, a łatwo je znaleźć dzisiaj w internecie, na YouTubie, wszystko hula, to proszę sprawdzić. Nie można im odmówić piękna, precyzji, ale takiego surowego piękna, takiego matematycznego piękna, bo to są w większości wypadków obrazy abstrakcyjne, jakieś właśnie zapętlone za pomocą algorytmu, mandale, jakieś spirale, jakieś właśnie inne abstrakcyjne formy. To było kino awangardowe, tak? Animacja komputerowa była domeną eksperymentatorów, twórców z kręgów undergroundu. Mainstream wówczas się jeszcze za bardzo animacją cyfrową nie interesował. Dlatego właśnie wydaje mi się, że wówczas ci twórcy byliby zdziwieni, jak bardzo rozwinie się animacja komputerowa w przyszłości. Przełom następuje dopiero w latach 70., 80. Coraz więcej twórców, filmowców eksperymentuje z animacją komputerową. Tu po lewej stronie widzimy dwa kadry z bardzo przełomowego filmu pod tytułem Głód. Właściwie to jest być może pierwszy fabularny film zrealizowany za pomocą techniki komputerowej Petera Foldesa, zrealizowany w Kanadzie. I widać, że to właściwie był krok wstecz. Tak? Gdyby tak porównać te kadry z tego filmu z tym, co działo się w tej tradycyjnej animacji, gdyby to porównać z Disneyem chociażby, tak? Gdzie mamy wizualne bogactwo, bardzo taką grafikę pełną szczegółów, piękny, kolorowy, animowany świat, no to jest duży krok wstecz w zasadzie do początków kina, bo to przypomina jakieś takie pionierskie animacje Emila Cola, jakaś prosta kreska, kolorowe tło, bardzo uproszczone ruchy, tutaj więcej jest morfingu niż płynnego ruchu, a więc trzeba było zbudować tak naprawdę tę branżę od zera. Tak? Właśnie trzeba było cofnąć się do pierwocin, żeby jeszcze raz przejść całą tę ścieżkę rozwoju kina i osiągnąć ten stopień realizmu, który był już dawno osiągnięty w branży, nie wiem, animacji rysunkowej czy lalkowej. Ale różni twórcy, właśnie może słowo twórcy nie jest odpowiednie w tym kontekście, bo to często nie byli twórcy, to byli informatycy. Na tym też polega ten paradoks właśnie rozwoju animacji cyfrowej w tych pierwszych latach czy dekadach, że tam niewielu było artystów z prawdziwego zdarzenia. Bardzo wiele filmów, no, które są taką wczesną historią animacji cyfrowej, no, to są prace zaliczeniowe studentów kierunków informatycznych albo prace ich profesorów, którzy właśnie generowali różnego rodzaju obrazy cyfrowe i animowali je, dodawali właśnie ten element ruchu. To była ich praca naukowa, tak? Chodziło o wykorzystanie informatyki, matematyki, fizyki, różnych skomplikowanych urządzeń właśnie do generowania coraz to bardziej skomplikowanych, złożonych obrazów. Rzadko kto wówczas w ogóle oglądał te filmy. One nie były z reguły pokazywane na takich ogólnodostępnych festiwalach. Było trochę takich imprez branżowych dla różnych geeków informatycznych. Oni tam się spotykali, oglądali sobie te filmy, ale nie brakowało na tych spotkaniach jednego ważnego elementu. Nie było żadnego agenta sprzedaży, który by te pomysły kupował, który by te filmy wprowadzał do dystrybucji. To było takie towarzystwo trochę wzajemnej adoracji, które sobie właśnie fascynowało się animacją komputerową, informatyką i jakby próbowało właśnie pomalutku przedeptywać tę ścieżkę. Wiele z tych filmów to dzisiaj właśnie no, taka żelazna klasyka wczesnej historii animacji cyfrowej, zwłaszcza ten środkowy film Tony de Peltri Filipa Bergerona. Takim przełomowym momentem było powstanie w Nowym Jorku The New York Institute of Technology. To była taka instytucja, w której wreszcie kilku mądrych filmowców, ale też informatyków zrozumiało, jaką ścieżką powinien iść właśnie rozwój animacji komputerowej. To, co ja za moment powiem, no, może się wydać nam, żyjącym już w XXI wieku, oczywiste, ale wtedy to nie było oczywiste, ponieważ to nie była branża artystyczna, to nie była branża filmowa, tylko bardziej naukowa. Oni wpadli na pomysł, że może wreszcie trzeba zaprosić do swojego grona filmowców, tak? Bo ci informatycy, ci graficy, oni doskonale wiedzieli, jak generować coraz bardziej skomplikowane formy graficzne na ekranie za pomocą komputera. Ale za bardzo nie wiedzieli, co to jest narracja filmowa, jak się kreuje bohatera, jak się opowiada historię, jakie są reguły animacji, dlaczego widzowie lubią film animowany, czego wymagają od filmu animowanego. Pod tym względem to byli amatorzy. I właśnie w tym, że The New York Institute of Technology, właśnie nastąpiła fuzja tych dwóch systemów myślenia. I może ja zacytuję jedno zdanie z takiej historii kina animacji cyfrowej Toma Sito. On myślę dobrze oddaje istotę problemu. Przed NYIT wielu informatyków oraz inżynierów pracowało nad stworzeniem grafiki cyfrowej, odcinając się od artystów plastyków. Jednocześnie plastycy oraz twórcy filmów, którzy eksperymentowali z komputerami, tak samo odcinali się od społeczności naukowej. NYIT udowodnił, że najlepsze wyniki pojawiają się wtedy, gdy artyści i naukowcy łączą się, by współpracować. No i właśnie nastąpiła ta fuzja, nie bez konfliktów, bo obie grupy patrzyły na siebie nawet z lekką wrogością, bo ci nie rozumieli komputerów, nie rozumieli języka programowania, a ci nie znali na przykład historii animacji, nie wiedzieli, jak buduje się narrację, ale krok po kroku zaczynali się oswajać. Wielu filmowców z tego pokolenia nauczyło się podstaw oprogramowania, jakby przeniknęło do tego świata komputerów, zwłaszcza, że z każdą dekadą komputery były coraz bardziej przyjazne, były coraz bardziej osobiste. A z kolei informatycy zaczęli zapisywać się na kursy historii filmu animowanego, zaczęli rozmawiać z weteranami animacji amerykańskiej po to, żeby zrozumieć, czym jest kino. I tutaj taką najważniejszą wytwórnią, którą wszyscy oczywiście znamy, która właśnie poszła tą ścieżką wyznaczoną przez The New York Institute of Technology i doktora Aleksandra Szura, który stał na czele tej instytucji, była wytwórnia Pixar. Wielu najlepszych specjalistów właśnie przeszło z NYIT do wytwórni Lucasfilm, a potem z Lucasfilm do Pixara, więc można powiedzieć, że to jest taki punkt zero w rozwoju animacji komputerowej, tej takiej komercyjnej. Między innymi w Pixarze zatrudniono Joe Granta. To był bliski współpracownik Walta Disneya, taki wybitny animator, nestor animacji amerykańskiej. On wówczas miał chyba 80 parę lat, jak tam z nim zaczął pracować. Ale to było takie symboliczne, że właśnie ktoś z tego dawnego świata, ktoś, kto uczył się animacji od samego Disneya w latach 30., wchodzi do tego pięknego, nowego, cyfrowego świata i tym młodym ludziom, którzy trochę są bezradni, jeżeli chodzi o kino, pokazuje, co trzeba zrobić, żeby wykreować bohatera, żeby przykuć uwagę widza. Tak też można tłumaczyć sukces Pixara. To właściwie była pierwsza wytwórnia filmów animowanych komputerowych, w której zastanawiano się nie tylko, jak generować te obrazy, jakimi technologiami się posługiwać, ale też jak dotrzeć do widza. Jak stworzyć taką animację komputerową, która nie będzie zbyt sucha, zbyt matematyczna, która nie będzie adresowana tylko do specjalistów z doktoratem z informatyki, ale do każdego, kto po prostu lubi kino animowane. Ale do Pixara za moment wrócę. Trzeba podkreślić, że w zasadzie w latach 80., w tym właśnie tej bardzo przełomowej dekadzie, animacja cyfrowa jest głównie wykorzystywana w branży gier wideo, która bardzo prężnie się rozwija, oraz w cyfrowych efektach specjalnych. Jeżeli chodzi o kino, to mamy poszczególne tytuły, jakieś próby, testy, które w większości w ogóle nie wypływają na jakieś szersze wody i znane są garstce komputerowych geeków. Z kolei właśnie ta branża efektów specjalnych coraz bardziej interesuje się komputerami i włącza do swoich produkcji, takich wysokobudżetowych produkcji, cyfrowe efekty wizualne oraz cyfrowe efekty specjalne, no, które z naszej dzisiejszej perspektywy są śmieszne, są prymitywne. Dzisiaj to gimnazjalista z średniej klasy komputerem jest w stanie zrobić dużo lepsze efekty specjalne niż wówczas na tych komputerach wartych miliony dolarów. Ale wówczas wydawało się to przełomowe, niezwykłe, że właśnie można wygenerować takie obrazy, które nie przypominają nic innego. To właśnie te obrazy generowane komputerowo kusiły. Nawet jeżeli były prymitywne, nawet jeżeli to było kilka kropek i kilka kresek na ekranie. Twórcy mieli takie poczucie, że one pozwalają generować coś, czego nie da się narysować. Jakieś nowe formy, nowe style, nowe poetyki, że tutaj tkwi ogromny potencjał. Tylko trzeba ten potencjał wyzwolić. Jak mówił w wywiadzie Peter Foldes, ten od filmu Good, że animacja komputerowa potrafi generować innego rodzaju ruchy. Tak? Bo to jest istota animacji, właśnie wykreować ruch. Komputer robi to inaczej niż człowiek, który rysuje rysunki klatka po klatce. Ale właśnie cały dowcip polega na tym, że ten przełom cyfrowy następował w złotym wieku animacji rysunkowej. Takiej renesansowej dekadzie animacji rysunkowej. Gdyby tak cofnąć się właśnie do lat 90. i zobaczyć, co jest w kinach, jakie są dominujące tendencje w kinie animowanym, to nikt by się nie domyślił, że za moment wszyscy przejdą na cyfrę, że wszyscy pozwalniają rysowników i będą realizować filmy w technice komputerowej. Bo po dwóch dekadach porażek, takiego braku pomysłu na siebie, wytwórnia Disneya łapie wiatr w żagle i tworzy właściwie taką nową formułę animowanego widowiska i to jest właśnie taka przełomowa dekada dla Disneya. Mamy tutaj wiele pokoleniowych hitów, na których państwo też się pewnie wychowaliście. I jakby, bo w momencie, kiedy wydawało się, że taka tradycyjna animacja rysunkowa w typie disneyowskim już się zużyła, że to już w zasadzie takie anachroniczne kino, to ona nagle odzyskuje siły i blask. Jakbym państwa zapytał, jakie przeboje disneyowskie państwo znacie z lat 80., to podejrzewam, że niewiele osób mogłoby jakieś tutaj filmy wymienić, z wyjątkiem Małej Syrenki, bo to jest ten 89 rok, ten przełom. Disney właśnie wchodzi na, znaczy nie Disney nie żyje, ale wytwórnia Disneya wchodzi na nowe tory, tworzy właściwie nowy styl, czy taką nowy wzorzec filmu animowanego dla całej rodziny. On jest zupełnie inny od tego wzorca ukształtowanego jeszcze za życia Disneya. No, pamiętamy te filmy, tak? Tutaj dałem trzy przykładowe fotosy. One są zupełnie inne, gdyby takie porównać z, nie wiem, z Dumbo czy z Królewną Śnieżką, z tymi najstarszymi disneyowskimi filmami. Tak? One są bardzo, bardziej poważne. Disney podwyższa ten taki modelowy wiek widza o kilka lat. To jest dla starszych już widzów kino. Bardzo poważne tematy. No, Dzwonnik z Notre Dame. Nie dość, że adaptacja klasyki literackiej, a nie jakieś bajki dla dzieci. To jeszcze film tak naprawdę o fanatyzmie religijnym, o potrzebie tolerancji. Król Lew oparty tak naprawdę na wzorcu Hamleta. Bardzo poważny film, w którym pojawia się śmierć, właśnie tabu w kinie disneyowskim. Wielu z nas pewnie pamięta te łzy, jak Król Lew ginie. Czy na przykład Pocahontas, pojawia się erotyka, absolutnie nieobecna w kinie disneyowskim. Disney mówił, że on jedynie jakby wierzy w miłość dziecka do rodziców albo ewentualnie dziecka do psa, ale nie kobiety do mężczyzny. A tutaj mamy ludzkich bohaterów, którzy przeżywają taką prawdziwą miłość, ale taką miłość też z jakimś pierwiastkiem erotycznym. Czy w Mulanie, gdzie pojawiają się pierwiastki feministyczne, tak więc zmienia się to kino disneyowskie. Ono zmienia się pod względem wizualnym, ale właśnie dlatego, że wytwórnia Disneya wprowadza do tej tradycyjnej animacji rysunkowej komputer, ale nie ujawnia tego za bardzo, bo specjaliści z wytwórni Disneya boją się, że jeżeli widzowie dowiedzą się, że te filmy są robione za pomocą komputerów, to przestaną na nie chodzić. Bo wydaje się, że komputer to jest droga na skróty, że właśnie jeżeli się wprowadzi komputery i jeszcze podkreśli to widzowie uznają, że to już nie jest królestwo magii Walta Disneya, że to jest zbyt proste, że to jest zbyt techniczne, matematyczne, a właśnie na tym polegała niezwykłość kina disneyowskiego. Każdy miał wierzyć, że to jest prawdziwa magia, że to człowiek rysuje, że to człowiek stoi za tymi ożywionymi obrazami. A więc w latach 90. komputery są obecne już w animacji takiej mainstreamowej, ale schowane. Disney tworzy taki system, który się nazywa CAPS. On łączy techniki cyfrowe i techniki komputerowe. Czyli dalej się fazy ruchu rysuje ręcznie, ale koloruje się już je za pomocą komputerów, skanuje się je, dodaje się cyfrowe efekty specjalne, dodaje się tło w 3D. Proszę sobie przypomnieć Piękną i Bestię, zwłaszcza tę scenę na balu, tak, gdzie tło jest już wygenerowane w CGI, takim trójwymiarowym CGI, ale postacie są rysunkowe. Montuje się filmy w komputerze, ale efekt dalej jest, można powiedzieć, tradycyjny. Dalej to są filmy rysunkowe. I to nie jest, wydawać by się mogło, sprzyjający moment na rozwój animacji komputerowej. Ale okazuje się, jak chcą niektórzy historycy, że nastąpił pewien przesyt, że to tak naprawdę był łabędzi śpiew animacji rysunkowej. To była taka ostatnia piękna dekada, po której następuje w zasadzie kres pewnej tradycji, którzy uważają, że w tej technice, takiej tradycyjnej, disneyowskiej technice rysunkowej osiągnięto już wszystko. Jak się ogląda takie filmy, zwłaszcza jak Dzwonnik z Notre Dame, rzeczywiście można w to uwierzyć, że to jest bardzo realistyczne, bardzo bogate pod względem wizualnym. Co tu jeszcze można dodać? Co tu można jeszcze nowego powiedzieć? No i to oczywiście daje, czy stwarza dobry moment na rozwój nowych stylów, nowych technik i Pixar wykorzystuje tę sprzyjającą sytuację. Nie będę streszczał historii Pixara, bo musiałbym tutaj siedzieć z 4 godziny i opowiadać o tych wszystkich zwrotach akcji w takim telegraficznym skrócie. Ta firma wywodzi się z takiej sekcji graficznej w wytwórni Lucasfilm, czyli właściwie Industrial Light and Magic George'a Lucasa, która była odpowiedzialna za efekty, cyfrowe efekty specjalne, ale nie było efektów. I George Lucas chciał się tego pozbyć, ale nikt tego nie chciał kupić, bo wszystkim się wydawało, że tutaj nie ma potencjału, to nie ma przyszłości, że ta sekcja jest bardzo kosztowna, bo to trzeba zatrudniać jakichś informatyków, specjalistów, a efekt jest zbyt mizerny, żeby to się miało zwrócić. W końcu kupuje ten Graphic Group, kupuje Steve Jobs. Ale nie chce kręcić filmów. On chce sprzedawać komputery, bo jest Steve Jobsem. I chce sprzedawać programy do animacji komputerowej. Ale tutaj mamy taką sytuację, która przypomina mi film Drobne cwaniaczki Woody'ego Allena. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Grupa takich patałachów, przestępców robi podkop do banku, ale muszą mieć przykrywkę, więc wynajmują jakiś tam lokal i sprzedają ciasteczka po to, żeby móc z tego lokalu przekopać się do tego banku. A okazuje się, że tam z tym podkopem nie wychodzi, ale ciasteczka sprzedają się świetnie. Podobnie było z wytwórnią Pixar. Oni mieli sprzedawać komputery, mieli sprzedawać programy graficzne, no ale musieli nakręcić jakieś filmy, żeby pokazać, że to działa, tak? Że rzeczywiście da się nakręcić jakieś filmy. I filmy były lepsze niż te programy i te komputery. Steve Jobs długo się wahał właśnie, którą stroną pójść, no ale jakby sukces komercyjny, artystyczny by tutaj przeważył szale i Pixar stał się wytwórnią i poszedł w stronę produkcji filmowej. Więc to bardzo zaskakujący to był zwrot akcji, ale mieli szczęście, nieszczęście, bo zatrudnili człowieka, którego nikt nie chciał, a który właśnie dokonał tego przełomu. Był to John Lasseter przez lata, w zasadzie do dziś, główna figura wytwórni Pixar, czy w ogóle człowiek, którego ochrzczono kiedyś takim Waltem Disneyem animacji cyfrowej. On pracował dla Disneya, ale go wyrzucili stamtąd. Złośliwa plotka mówi, że nikt go nie chciał zatrudnić. Więc wzięli go tego Pixara, gdzie nie było żadnych innych filmowców, byli sami informatycy, on miał im tam trochę pomóc. Okazało się, że on doskonale rozumiał animację cyfrową, był ciekawy jakby tego informatycznego świata i z jego pomocą właśnie powstały te wszystkie niezwykłe filmy, które doprowadziły do rozwoju tej wytwórni, zwłaszcza Luxo Junior z 1986 roku. Ta lampka znalazła się potem w logo Pixara. No i posypały się nominacje do Oscarów, potem pojawiły się Oscary. No już trzeba było przestać udawać, że się tworzy komputery i programy komputerowe. Inwestycje, dobrze pomyślane, jakieś decyzje biznesowe sprawiły, że w ciągu kilku lat ta mała wytwórnia stała się gigantem na rynku animacji cyfrowej. Do dzisiaj uznawana jest za właśnie najważniejsze studio do produkcji animacji cyfrowej. Z każdym filmem rozwiązywano coraz to nowe problemy, rozwijano tę animację. Te początki oczywiście były skromne. Przecież tutaj ważnym przykładem jest film Teen Toy. On zdaje się już Oscara dostał, gdzie próbowano pójść bardziej w stronę realizmu. Ten dzieciak wygląda jakby był z gumy, z kauczuku, ale wówczas to się wydawało, że rzeczywiście udało się pokonać pewien krok. Ale ważne w wypadku Pixara było to, że te obrazy cyfrowe były za pomocą oczywiście mądrze podjętych decyzji atrakcyjne dla widzów, którzy nie znali jeszcze animacji cyfrowej. Ja może zacytuję jedno zdanie z książki Davida Price'a, który napisał historię wytwórni Pixar. I tu on pisze o filmie Luxo Junior z 1986 roku. Ważniejszy od realizmu fotograficznego był jego realizm emocjonalny. Prawdopodobnie był to pierwszy komputerowy film animowany, który pozwalał widzom zapomnieć, że oglądają animację komputerową. To właśnie była ta ścieżka, którą poszedł Pixar. Tak? Rozwój technologii, nowe programy, nowe jakby silniki do generowania obrazów cyfrowych, ale jednocześnie widz miał zapomnieć, że to animacja komputerowa. Miał dać się pochłonąć przez fabułę. Dlatego nie przez przypadek. Wszyscy pierwsi bohaterowie filmów Pixara to są albo owady, albo zabawki. bo ludzie wyglądali paskudnie na tych filmach, jak co widzimy na załączonym obrazku, ale zabawki, rzeczy zrobione z plastiku, z metalu, owady, które nie mają futra, które są tak właśnie mało ludzkie, wyglądają znakomicie. Nawet jakaś taka sztuczność jest efektem pożądanym w tym wypadku. Więc jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego pierwszym filmem Pixara pełnometrażowym była właśnie ta fabuła Toy Story, no to tutaj mamy odpowiedź. Za pomocą komputerów pewne rzeczy można było robić dobrze, a pewne przez długie, długie jeszcze lata wypadały paskudnie, więc mądrze wykorzystano potencjał tej niedoskonałej techniki. Za pomocą komputera można animować rzeczy, które źle się animuje ręcznie. Na przykład bardzo ciężko się animuje ręcznie pojazdy mechaniczne albo rzeczy właśnie z tworzyw sztucznych, tak? Jakieś takie geometryczne, bo to te rzuty bardzo ciężko jest tak z głowy przełożyć na poszczególne fazy ruchu. To jest tortura, zwłaszcza na przykład animowanie ponoć samochodów. A dla komputera to jest bardzo proste, tak? Bo algorytm sam przelicza, tak? W tę bryłę i potrafi ją widzieć z każdej perspektywy. Więc twórcy poszli właśnie w tę stronę. Ta ostentacyjna sztuczność tej techniki w tym wypadku była jej wielką zaletą i to dało naprawdę na ekranie znakomity efekt. No oczywiście też warto podkreślić, że jeżeli się kręci film, którego bohaterami są zabawki, no to mamy już gotowe produkty, którymi możemy wprowadzić do sprzedaży. Tutaj podjęto wiele różnych decyzji, ale wielu wówczas animatorów, ludzi z branży pukało się w czoło, czy to się sprzeda, czy to jest dobry pomysł. Ale okazało się, że twórcy Pixara mieli nosa. Wyczuli ten moment jakiejś zmiany pokoleniowej. Ludzie wychowani na grach komputerowych, im nie przeszkadzała grafika komputerowa. Oni ją bardzo szybko polubili. Tu mamy inną fabułę, tutaj mamy odejście od takiego baśniowego, epickiego wzorca disneyowskiego i historyjkę taką codzienną, która dzieje się tu i teraz, a nie gdzieś tam w średniowieczu czy na sawannie. Ten film był bardzo tani jak na animację. Był kilkakrotnie tańszy niż filmy Disneya i okazał się wielkim hitem komercyjnym. To przesądziło sprawę. Właściwie zaraz po wielkim sukcesie Toy Story na rynku pojawiło się mnóstwo firm zajmujących się produkcją animacji komputerowej. Oczywiście znamy te firmy, znamy te tytuły, znamy tych bohaterów. Proszę zwrócić uwagę, to jest też jakby taka ciekawostka z epoki, że wytwórnia DreamWorks, która wcześniej realizowała filmy głównie w technice animacji rysunkowej, też skusiła się na produkcję filmu komputerowego, ale się nie dogadali. Wytwórnia Pixar nie dogadała się z wytwórnią DreamWorks i w zasadzie obie te konkurencyjne wytwórnie w jednym roku wypuściły na ekrany filmy o owadach. Właściwie bliźniaczo podobne i pod względem stylu, i pod względem tematyki. Każdy oczywiście upierał się, że jego pomysł był pierwszy i jedyny, ale tak pokazuje, że to z jednej strony jest przypadek, a z drugiej strony nie jest przypadek, bo DreamWorks nie chciał kręcić swojego filmu o zabawkach, a właśnie owady dobrze wypadały w tej takiej jeszcze surowej technice cyfrowej. Po prostu oba zespoły wpadły na ten sam pomysł, który był bardzo naturalny. No oczywiście wielkim przełomem w historii animacji cyfrowej jest Shrek, który początkowo miał być pierwszym filmem cyfrowym wytwórni DreamWorks, no ale właśnie technologia była jeszcze za mało zaawansowana, żeby go porządnie zrobić, więc poszedł na drugi ogień, z 2001 rok i wielki sukces. Niektórzy uważają, że właśnie ten duet, Toy Story i Shrek zrewolucjonizowali tę komercyjną animację i wprowadzili ją na nowe tory. Resztę już znamy z własnego doświadczenia widzów. Tutaj właśnie to bogactwo tej animacji komercyjnej, animacji mainstreamowej jest wielkie. Ta różnorodność jest aż powoduje zawroty głowy. Bardzo ciężko jest tą współczesną animację komercyjną wrzucić do jednego worka. Mnóstwo różnych tendencji, stylów. Mamy z jednej strony filmy takie stricte komercyjne, familijne, dla dzieci, które mają zarabiać i na dystrybucji, a zwłaszcza na merchandisingu. A może zapytam Państwa, jak myślicie, jaki jest najbardziej kasowy film animowany XXI wieku? Nie. Tak. Kraina Lodu. Rekordzista, którego pewnie nie będzie łatwo prześcignąć. Więc są takie właśnie krainy lodu, które mają zarabiać pieniądze. Są po prostu filmy seryjne, ale epoka lodowcowa, któraś z części epoki lodowcowej jest w pierwszej dziesiątce z tego, co pamiętam. Ale są też filmy bardziej ambitne, tak? Celowo dałem u góry dwa przykłady wytwórni Pixar, która próbuje być właśnie dalej takim trendseterem, jeżeli chodzi o tendencje stylistyczne czy tematyczne w animacji komputerowej i ma na swoim koncie zarówno filmy no, takie właśnie seryjne, komercyjne, jak na przykład Auta. Oczywiście to nie jest krytyka, to bardzo przyzwoite filmy są, ale ma filmy perełki, które nie mają póki co, chociaż boję się, że to się zmieni, swoich sequeli, których są zupełnie inne emocje, które są dojrzałe i które odwołują się do zupełnie innych wzorców niż te filmy z takiego nurtu komediowego. Te dwa filmy u góry, moim zdaniem, dwa największe arcydzieła Pixara, czyli Odlot i chyba zwłaszcza Wall-E. Ponoć majstrują coś już przez sequelu, no ale mam nadzieję, że im się nie uda. I oczywiście jest dużo różnych wytwórni, dużo więcej postaci. To wydaje mi się oczywiste. Ale tendencja, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, że wraz z tą rewolucją cyfrową poszerza się zakres oddziaływania animacji komputerowej. Ja przy każdej okazji podkreślam, bo jestem co do tego przekonany, że w XXI wieku żyjemy w złotej epoce pełnometrażowej animacji. Tak? Że animacja nigdy nie była tak popularna, tak łatwo dostępna, złożona. Nigdy nie rozwijała się w tylu kierunkach naraz, jak właśnie teraz. Przez całe dekady to była nisza. Albo był jeden monopolista Disney i długo nic. Potem były jakieś tam filmy telewizyjne. A teraz mamy mnóstwo wytwórni, mamy bogactwo gatunków, różnych tendencji, formuł. Filmy animowane rzeczywiście są bardzo popularne. To są wielkie hity i te filmy tworzą takich bohaterów zbiorowej wyobraźni. To nie chodzi tylko o pieniądze. To są jakby takie płaszczyzny, na których spotykają się widzowie w każdym wieku, z różnych grup społecznych, z różnych kręgów kulturowych. Jest dzięki temu też mnóstwo miejsca na ryzyko. W tym arcybogatym świecie animacji jest miejsce i na epokę lodowcową i na filmy no, szalone, jeżeli oczywiście mamy tutaj na myśli takie filmy mainstreamowe, które mają zarabiać, takie filmy jak na przykład W głowie się nie mieści Pixara, bo jest tolerancyjna widownia, ciekawa nowych wyzwań. Przede wszystkim są ogromne pieniądze na rozwój technologiczny, czego minusem oczywiście jest brak, nie zawsze, ale często, wolności twórczej. Tutaj najlepszym przykładem jest wytwórnia Pixar, która robiła wszystko, żeby się uniezależnić od Disneya, z którym na początku podpisali kontrakt. Disney miał odpowiadać za dystrybucję i promocję bodajże, Pixar za produkcję filmu. Zyskami dzielili się po połowie. Disney zawsze bierze duży procent, jeżeli z kimś podejmuje współpracę. Ale to miało być tymczasowe, tak? Chodziło o to, żeby po prostu odbić się od dna, zainwestować, zaliczyć kilka sukcesów komercyjnych, pójść na swoje, mówiąc kolokwialnie. Można powiedzieć, że w przeddzień tego wyzwolenia nastąpiła rzecz, która nastąpić musiała, a mianowicie Disney wykupił pakiet większościowy Pixara, te symboliczne 51% akcji, no i pochłonął tę wytwórnię. Dzisiaj jest Disney, Pixar. Oczywiście Pixar zachował troszeczkę wolności twórczej, ale tylko troszeczkę, bo John Lasseter zarzekał się kiedyś, że nigdy nie będzie robił żadnych sequeli, każdy film będzie odrębnym dziełem, no to tego już nie ma. Korporacja disneyowska dyktuje Pixarowi różne decyzje biznesowe. To dotyczy wielu wytwórni. Wiele tych wytwórni, które właśnie no, odegrały taką pionierską rolę w rozwoju animacji cyfrowej, jak Sony Pictures czy Animal Logic, musiało w pewnym momencie podpisać kontrakty z takimi gigantami jak Universal, jak Warner Bros. Czy Disney. Albo po prostu te filmy zostały w pewien sposób wchłonięte. No co oczywiście jest przeszkodą do rozwoju różnych projektów artystycznych. Chciałbym zwrócić uwagę na... Bo ten rozwój animacji cyfrowej to jest jakby punkt numer jeden, można powiedzieć. Najważniejszy, tak? Jeżeli myślimy o dekadzie lat 90., o początku XXI wieku w animacji, no to my, no to zawsze zaczynamy tę narrację od animacji cyfrowej. Jakby skupiamy się. To jest na tym. To jest najważniejszy wątek. Ale nie chciałbym, żebyśmy mieli wrażenie, że to jest jedyny wątek, że jakby cała animacja lat 90. I początku XXI wieku to, no to Pixar, Disney i animacja cyfrowa. Nie, to jest jakby jedna strona medalu. Po tej drugiej stronie medalu mamy inne tendencje, którym chciałbym się przyjrzeć, bo one też pozwalają nam zrozumieć no, sukces filmu, który za moment obejrzymy. Więc tak króciutko chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na trzy ważne tendencje we współczesnej animacji, dzięki którym będziemy mieli bardziej pełny, taki bogaty obraz tego, jak rozwija się współczesna animacja, czym jest współczesna animacja, jak wyjaśnić różne jej sukcesy i porażki. Bo kolejny paradoks, w ogóle ta epoka cyfrowej animacji obfituje właśnie w różne paradoksy, konflikty, spięcia, bo rozwój tych technik CGI, animacji komputerowej, sprawiło, że nastąpił renesans tradycyjnych technik. Znaczy jakby im bardziej animacja pogrążała się w tym takim cyfrowym świecie, to pojawiało się coraz więcej jakby no, takich tendencji do odwrotu w stronę tradycji. Dla mnie takim najlepszym przykładem jest wielki renesans animacji lalkowej. W latach 90. wydawało się, że taka technika już z lat 20. albo 30., że kto dzisiaj kręci filmy lalkowe? Filmy lalkowe kręcono tylko no, na użytek telewizji, serię dla dzieci. Wydawało się, że jeżeli chodzi o animację pełnometrażową, to jakby ta technika nie ma przyszłości. A właśnie w momencie, kiedy nastąpiła ta rewolucja cyfrowa, nastąpił wielki renesans animacji lalkowej, ale można to ująć szerzej, że ta wielka popularność kina animowanego, ten właśnie złoty wiek animacji, rozbudził apetyt na nowe techniki animacji. Znaczy jakby na tym rynku animacji, który się bardzo poszerzył, znalazło się miejsce na różne nietypowe techniki, na różne niekonwencjonalne rozwiązania, na różne szalone style. Ale myślę, że to jest jakby typowe dla epoki, w której mamy dobrą koniunkturę. Tak? I w połowie lat 90. właśnie pojawiła się ta dobra koniunktura na animację w każdej postaci i twórcy, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego z animacją cyfrową, też na tym skorzystali. Więc jeżeli zastanawiamy się, skąd wzięły się tak szalone filmy jak Miasteczko Halloween Selika i Bartona, czy wielki sukces wytwórni Aardman z Wielkiej Brytanii. Wytwórni, która istniała od lat 70., ale tworzyła głównie reklamy, teledyski i seriale dla dzieci. A w latach 90. wszystkie te często małe wytwórnie, czy ci niezależni twórcy z ambicjami artystycznymi wchodzą do mainstreamu. Jakby ich kino zdobywa masowego odbiorcę. Niektórzy uważają, że to jest taka naturalna reakcja na pewien przesyt tym cyfrowym światem. Ten cyfrowy obraz jest wszechobecny i w efektach specjalnych, i właśnie w tym pełnometrażowym kinie animowanym, więc potrzebna jest odskocznia. Potrzebna jest jakaś nisza, w której będzie mogła rozwijać się inna technika. Tutaj oczywiście mistrzem jest tych innych technik, czy są Tim Burton i Wes Anderson, w Wielkiej Brytanii właśnie studio Aardman, Nick Park, Peter Lord. I to można połączyć z filmem, który obejrzymy dzisiaj. On też jakby wyrasta z tego zapotrzebowania na nowe techniki. nie byłoby Walca z Bashirem, też jakby nie byłoby tej niezależnej animacji pełnometrażowej, gdyby nie to, że udało się przełamać monopol, tak? Animacja CGI, tak? Animacja generowana komputerowo przełamała monopol tradycyjnej techniki rysunkowej. W pewnym sensie sama stworzyła nowy monopol, ale otworzyła furtkę dla nowych stylów, dla różnych nowych tendencji. Zresztą w latach 90. zmieniała się animacja rysunkowa. Tak? Już nie może być w takim tradycyjnym typie disneyowskim. Ten styl się troszeczkę zużył, jak już powiedzieliśmy sobie. On doszedł do ściany, już mówiąc metaforycznie, co dobrze widać właśnie, gdyby tak się przyjrzeć, co dzieje się w animacji pełnometrażowej, rysunkowej w latach 90. i później. Tak? Różne style. Niektórzy twórcy idą w stronę większego realizmu, a inni na odwrót. Właśnie szukają jakiejś redukcji świata przedstawionego. Próbują ten świat animowany sprowadzić do jakichś bardziej znaczących elementów. I też jakby ważną tendencją, myślę, jest ta chęć powrotu do tradycji. Disney po wielkim niepowodzeniu filmu Rogate Rancho zwolnił wszystkich animatorów, tych, którzy zajmowali się animacją rysunkową, i zatrudnił specjalistów od CGI. Ale parę lat później się przeprosił z nimi i zaczęto na nowo organizować kursy tradycyjnej animacji rysunkowej. Odkurzono te stare pulpity do animacji rysunkowej. No, pokłosiem tego wielkiego odwrotu do tradycji jest przepiękny film Księżniczka i Żaba, utrzymany właśnie w takiej stylistyce rodem z lat 50., bo właśnie w tym pięknym cyfrowym świecie okazało się, że jest miejsce na dawne style, na jakiś eksperyment, na bogactwo wyobraźni przekładanej na ekran z pomocą różnych technik. Technika, za pomocą której dzisiejszy film został zrealizowany, również jest bardzo ciekawa. No jest dość skomplikowana. Właśnie tak, jak będziecie Państwo patrzeć na ekran, to tak podejrzewam, że ciężko zrozumieć, czy tak zgadnąć, jak to zostało zrobione. Bo z jednej strony będziemy widzieli film animowany, będziemy widzieli animowane obrazy. One są jakoś tak przerażająco realistyczne. Może nie będę zdradzał, jak zostało to zrobione. Jeszcze mamy na koniec dyskusję, to możemy sobie o tym pomówić po filmie. Ale można powiedzieć, że to też jest taka nietypowa technika rysunkowa. Inną ważną tendencją, na którą tutaj trzeba zwrócić uwagę, jest rozwój animacji autorskiej, rozwój animacji niezależnej. Tak? Ta koniunktura na animację pełnometrażową, na nowe style, na nowe gatunki sprawiła, że znalazło się miejsce dla twórców z marginesu, z undergroundu, którzy we wcześniejszych dekadach nie mieliby żadnej możliwości, aby realizować filmy pełnometrażowe animowane, bo one są kosztowne. Tak? A Disney stworzył pewien wzorzec metra i tak wysoko ustawił poprzeczkę, jeżeli chodzi o poziom techniczny, że żaden niezależny twórca nie był w stanie tego osiągnąć. W momencie, kiedy jest jakby przyzwolenie na eksperyment, kiedy jest jakaś grupa docelowa, są widzowie zainteresowani animacją, można sobie pozwolić na właśnie eksperymentowanie z techniką, na wymyślanie różnych autorskich technik. A przede wszystkim animacja cyfrowa bardzo obniżyła koszty produkcji takich filmów. Film za pomocą techniki komputerowej można dzisiaj zrealizować za pomocą kilku komputerów. Nie potrzeba wielkiego studia, nie potrzeba żadnych hal zdjęciowych, żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy często jakiś program do animacji flashowej i kilku ambitnych twórców, którzy mają dużo czasu, i można w takich nawet chałupniczych warunkach dzisiaj zrobić bardzo widowiskowy film animowany, więc jakby te techniki stworzyły nowe możliwości. I od lat 90. jest właściwie takie bogactwo animacji autorskiej, pełnometrażowej. Cały czas mówimy tutaj o animacji pełnometrażowej, bo kino krótkometrażowe to rządzi się zupełnie innymi zasadami. I twórcy jakby ci tacy niezależni znajdują swoją niszę. Ta sprzyjająca atmosfera sprawia, że pojawiają się różne instytucje, które wspierają rozwój animacji niezależnej, czy też autorskiej. Tutaj u góry po prawej stronie film Manifest, właściwie film przełomowy, jeżeli chodzi o taką animację niezależną. Kirku i Czarownica Michela Ocelota, nie wiem, ktoś z Państwa pamięta ten film, który we Francji, czy w ogóle w Europie był takim ważnym manifestem, że się da. Tak? Że nawet jeżeli nie mamy dużo pieniędzy, ale mamy szalony pomysł, jakąś artystyczną wizję, jakiś nowy, ciekawy temat, to można osiągnąć sukces artystyczny i komercyjny i znaleźć sobie miejsce na tym rynku, który wydawałoby się jest zarezerwowany dla animacji disneyowskiej, czy takiej animacji stricte komercyjnej. W Europie stworzono wiele instytucji, które zajmują się wspieraniem kina artystycznego i twórcy filmu animowanego korzystają z tego, z dużych dotacji czy wsparcia różnych właśnie instytucji zajmujących się promowaniem kultury wysokiej. I jakby z reguły to działa w ten sposób, że ci twórcy dostają pieniądze, ale wymaga się od nich nawet nie tyle zysków, ile właśnie wizji. Jakiegoś pierwiastka artystycznego, oryginalności, nagród festiwalowych. I film Ocelota, który jest bardzo odważny, bo ten główny bohater biega przez cały film nago. Rzecz dzieje się w Afryce, więc nie powinno nas to dziwić, ale to oczywiście wzbudziło ogromne kontrowersje na całym świecie. Film nie odwołuje się do jakichś tam baśni braci Grimm, czy nie opowiada jakiejś tam historyjki w stylu droga bohatera z punktu A do punktu Z, tylko film jest bardzo ambitny i w formie, i w treści, bo odwołuje się do afrykańskiego folkloru, jest bardzo właśnie śmiały pod względem obyczajowym, a w treści jest to film bardzo filozoficzny. W zasadzie nie było wówczas takiego filmu i mimo tych kontrowersji film stał się wielkim przebojem na całym świecie, udowodniając właśnie niezależnym twórcom, że idąc w koprodukcję, szukając pieniędzy właśnie u instytucji, które zajmują się wspieraniem kultury wysokiej, ale przede wszystkim stawiając na oryginalność, na świeże pomysły, na takie jakieś wizjonerstwo, można przebić się do widza, można zarobić, a jednocześnie osiągnąć jakiś sukces artystyczny. I dzisiaj takich właśnie ważnych, pełnometrażowych filmów animowanych, stricte autorskich, właśnie wyrastających z poszukiwań artystycznych jest bardzo, bardzo dużo. Nawet w Ameryce, dałem jeden przykład kina amerykańskiego, nawet w Ameryce, właśnie ojczyźnie Walta Disneya działa obecnie wielu wybitnych twórców niezależnych, którzy również kręcą filmy pełnometrażowe, właśnie w takim duchu undergroundowym, próbując walczyć z tymi stereotypami animacji jako właśnie takiego medium dla dzieci, medium disneyowskiego czy też ezopowego. I ostatnia tendencja, na którą chciałbym zwrócić... może jeszcze podkreślę, że film, który dzisiaj zobaczymy, on też jest właśnie filmem niezależnym. On właśnie powstał zgodnie dokładnie z takimi samymi mechanizmami, co film Ocelota i innych twórców animacji pełnometrażowej, niezależnej na świecie. To jest koprodukcja, tak? Nie jest łatwo znaleźć jednej instytucji, która da pieniądze na cały film, ale jeżeli się weźmie tu trochę, tam trochę i pozbiera, jeżeli się zaprosi różnych współpracowników do produkcji, to można uzbierać ten budżet. Ten budżet był bardzo skromny, $2 miliony. No, ktoś może powiedzieć, niezła sumka, ale w świecie animacji to jest tyle co nic. Podejrzewam, że $2 miliony to kosztuje minuta filmu Disneya obecnie. A tutaj za $2 miliony udało się zrealizować cały pełnometrażowy film. Jak Państwo zobaczycie za moment, bardzo widowiskowy. To nie jest jakaś tam ubożuchna produkcja amatorska. Ale twórcy znaleźli tanią, autorską, bardzo efektowną technikę. No i temat, który był oryginalny, który poruszył widzów na całym świecie i ten film właściwie od razu zapisał się w historii współczesnej animacji. No właśnie, a ścieżką, którą kroczył Ari Folman, nazywa się czasami, czy określa się czasami mianem animowanego dokumentu. Ja przyznam szczerze, nie za bardzo lubię to określenie. Właściwie można by było lepiej mówić, że to jest animacja non-fiction albo animacja oparta na faktach, ale ten termin przyjął się, więc nie ma co z nim walczyć, bo to jest bez sensu. To jest tak jak z jakąś tam hydrą, której odrastają odcięte głowy. Mówi się dzisiaj właśnie o tradycji animowanego dokumentu. Taki paradoks, tak? Bo od dokumentu wymagamy prawdy, ekranu, rzeczywistości, prawdziwych bohaterów, realizmu, a od animacji wymagamy czegoś dokładnie odwrotnego, a więc fantazji, jakiegoś świata ezopowego, rzeczywistości, w której nie obowiązują prawa ani prawdopodobieństwa, ani nawet fizyki newtonowskiej. Ale z połączenia tych dwóch przeciwstawieństw tworzy się pewien oksymoron, ale to jest taka formuła, no, która w XXI wieku no, bardzo się wyróżnia na tle innych tendencji w kinie animowanym. Początkowo to była ciekawostka, teraz to już jest fenomen, który doczekał się swoich monografii, całych festiwali poświęconych właśnie tego rodzaju filmom własnej tradycji i własnych mistrzów. Ja myślę, że to jest taki właśnie, to jest taka konsekwencja rozwoju tej polityki autorskiej w animacji. Tak? Coraz więcej młodych, niezależnych, ambitnych animatorów wchodzi na rynek animacji i oni właśnie przynoszą nowe pierwiastki. Takie pierwiastki właśnie często biograficzne, autobiograficzne, realistyczne i to w pewnym momencie przyczyniło się do stworzenia odrębnej tradycji. Ten animowany dokument to nie jest jakieś spójne zjawisko. Tutaj jakby pod tym hasłem znajdziemy wiele bardzo różnych filmów. Mamy tutaj zarówno filmy po prostu oparte na faktach, może nie tyle dokumentalne, ile po prostu film animowany oparty na faktach, bo film animowany nie musi opowiadać o animowanych zwierzątkach, nie musi opowiadać o jakimś nieistniejącym świecie, może opowiadać o czymś, co się naprawdę wydarzyło. Jak chociażby w filmie Droga na drugą stronę Anki Damian, film opowiadający o rumuńskim chłopaku Klaudiu Króliku, który przyjeżdża do Polski, pracuje tutaj i zostaje oskarżony o kradzież, on uważa, że niesłusznie, podejmuje w więzieniu strajk głodowy, i umiera w więzieniu, w areszcie. To nie jest spoiler. Dowiadujemy się tego z pierwszej sceny. Mówi, że nazywa się Klaudiu Królik, że nie żyje i że opowie nam swoją historię. Straszny temat, ale właśnie dzięki animacji to nie jest zwykły film o pomyłce sądowej, bo tak można by było to traktować. Tak? No, pomylili się, nikt nie zareagował, instytucje zawiodły. Chłopak zmarł. Właśnie dzięki animacji, dzięki tej formule animowanego dokumentu mamy bardzo przejmujący film metaforę, taki właśnie bardzo kawkowski. Proszę zwrócić uwagę, tutaj na tym kadrze to widać. Jego oprawcy, czyli ten cały system, no, który ma dbać paradoksalnie właśnie o sprawiedliwość. To są ludzie pozbawieni twarzy. Tak? To taki kawkowski świat, w którym ludzie są jakimiś robotami, jakimiś takimi ślepymi wykonawcami egzekwującymi prawo. Jedynie Klaudiu Królik ma twarz, ale jest już cieniem człowieka, bo nie chce przerwać głodówki, a nikt nie potrafi przerwać tej spirali absurdu za niego. Mamy też właśnie filmy animowane autobiograficzne. Film, który obejrzymy dzisiaj, jest właśnie tego przykładem. Ari Folman opowiada o swoich doświadczeniach z młodości. Mamy animacje jakby utrzymane w tonie takim mokumentowym, takie filmy, które są dokumentalne, ale w sposób prześmiewczy, które podszywają się pod język dokumentu. Mamy animowane eseje. Myślę, że dobrym przykładem jest, czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy, Michela Gondry'ego. Taki animowany portret jednego z największych myślicieli, filozofów, ale też działaczy politycznych współczesnego świata, czyli Noama Chomskiego. Mamy różnego rodzaju animowane eseje, czy jakieś filmy wizyjne, jak w wypadku Gwiazdy i ludzie, Johna Habla, chociaż to jest film troszeczkę starszy. No i oczywiście mamy twojego Vincenta, film, który jest świeżo po różnych festiwalowo-oscarowych sukcesach. To długo można by wymieniać różne odmiany właśnie animacji, która próbuje zerwać z tradycją, która próbuje iść na przekór temu, jak się ją postrzega. Próbuje szukać nowych form ekspresji właśnie w prawdzie ekranu, w prawdziwych historiach, w jakichś autentycznych wydarzeniach, uciekając od tego świata ezopowego, świata zabawnych historyjek i beztroskiego śmiechu. Ale myślę, że ta tendencja też jest widoczna w animacji takiej mainstreamowej, żeby te elementy non-fiction przenikają nawet do takiego kina disneyowsko-pixarowskiego. Wydaje mi się, że takim znakomitym przykładem tego jest film W głowie się nie mieści. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, nie wiem, czy mam fotos do tego filmu? Nie, chyba nie. A nie, mam. No, film fabularny, animowany, ale jednocześnie powiadający w taki paranaukowy sposób, co się dzieje w naszej głowie. Tak? No bo już psychoanaliza zauważyła, że nie jesteśmy tylko my, tak? Że jakby nasza świadomość nie znajduje się na jednym poziomie, że jesteśmy wypadkową różnych emocji, różnych sił, które nami targają. No i właśnie ten film za pomocą tych zabawnych ludzików próbuje pokazać, jak różne emocje, strach, obrzydzenie, wściekłość, radość, smutek tworzą nas, nasze stany emocjonalne. Jak to się przekłada na dorastanie, na to, w jaki sposób dojrzewamy. Bardzo ciekawy, przejmujący film. Ktoś, kto nie płakał na śmierci, w scenie śmierci jednego z bohaterów, nie będę zdradzał jakiego, jeżeli ktoś nie widział, to musi nie mieć serca. Także nawet w tej animacji mainstreamowej mamy te elementy non-fiction, właśnie mieszanie różnych emocji, różnych trybów, tradycji, które wydawać by się mogło, są ze sobą sprzeczne. W złotym wieku animacji bez trudu i twórcy, i widzowie właśnie przychodzą z jednego poziomu na drugi, bawiąc się językiem animacji, bawiąc się tradycją kina animowanego. Oczywiście tutaj pojawia się takie najbardziej fundamentalne pytanie w kontekście właśnie tej animacji non-fiction, czy tej animacji, która wchodzi w jakieś związki z realizmem, z rzeczywistością, z jakimiś tematami dokumentalnymi. Po co? Tak? Dlaczego ta tendencja jest obecnie modna, zwłaszcza w kinie artystycznym i autorskim? Co takiego daje nam animacja, czego nie potrafi film dokumentalny? Dlaczego twórcy sięgają po animację, która jest bardzo skomplikowana w produkcji? Te obrazy trzeba wygenerować w taki sztuczny sposób, tak? Zamiast je po prostu zarejestrować kamerą. Tak? Po co się to robi, żeby opowiedzieć o czymś, co można zarejestrować łatwiej, szybciej, taniej? Ale oczywiście od razu kilka odpowiedzi nasuwa mi się na myśl, ale chciałbym, żebyśmy o tym sobie porozmawiali na koniec, bo to jest właśnie, wydaje mi się, ciekawy fenomen, że twórcy sięgają do kina animowanego, chociaż nie muszą. Jakby w świecie animacji istnieje takie przeświadczenie, ono jakby jest odmieniane przez wszystkie przypadki, występuje w wielu wariacjach, przeświadczenie, że jeżeli coś można zrobić za pomocą kina tradycyjnego, kina żywej akcji, to nie wolno stosować animacji, bo animacja ma obowiązek właśnie kreować, ma obowiązek iść w stronę czystej fantazji, że te dwa światy nigdy nie powinny się spotykać. Słynny twórca z Jugosławii, Dušan Vukotić, był pierwszy animator z Europy, który otrzymał Oscara. On powiedział kiedyś takie głośne słowa, na które uwielbiają się powoływać animatorzy, że jeżeli piszę scenariusz filmu animowanego i dochodzę do wniosku, że mógłbym to zarejestrować kamerą, wyrzucam ten scenariusz do śmietnika, bo to nie jest animacja. Ale właśnie, współczesne kino animowane często nam udowadnia, że to nieprawda, że właściwie animacja wprowadza jakiś nowy pierwiastek, niezależnie od tego, jaki weźmiemy temat. Ale myślę, że o tym sobie porozmawiamy. Dlatego na koniec kilka zdań o filmie, który za moment obejrzymy, jak to jest z czasem. Dobrze. Film z 2008 roku w reżyserii Ariego Folmana. Ari Folman jest Żydem o polskich korzeniach. Film właściwie niezależny, bardzo tani w produkcji, oparty na faktach. Odwołuje się do wydarzeń wojny libańskiej z 1982 roku. Oczywiście film to jakby wiele rzeczy wyjaśnia, ale tak tytułem wprowadzenia to jest jeden z tych typowych dla tego regionu konfliktów, który wymknął się spod kontroli. Przypomnę, to była inwazja Izraela na południowy Liban, a w konsekwencji cały ten proces działań wojennych przybrał dramatyczny rozwój. Takim niechlubnym punktem kulminacyjnym tego takiego sąsiedzkiego konfliktu była masakra na cywilach palestyńskich w obozie dla uchodźców w Sabrze i Szatili, dokonana przez oddziały libańskiej milicji przy milczącej zgodzie Izraela. Więc jakby ta wojna, ten konflikt są zapamiętane właśnie przez ludobójstwo, pogwałcenie traktatów pokojowych, a Ari Folman jako młody chłopak brał udział w tej wojnie libańskiej, ale nic nie pamiętał. Jego jakieś traumy przeżył, jego umysł wyparł to wszystko. I on postanowił o tym nakręcić film, o tym, co się wtedy wydarzyło. A więc właściwie postanowił nakręcić film dokumentalny, bo jak zobaczymy, to trochę jest film dokumentalny, ale użył animacji. Dlaczego? No, może sobie o tym na koniec porozmawiamy. Użył animacji, żeby przegonić demony, żeby dokonać jakiegoś procesu w swojej głowie, żeby się oczyścić, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Właśnie użycie animacji, takiej bardzo prostej, w dużym stopniu fleszowej animacji, jakby w zderzeniu z tym takim arcytrudnym, arcypoważnym tematem dało znakomity efekt. Film był jakby wielkim przebojem, a też jakby wielkim wydarzeniem artystycznym. Otrzymał mnóstwo nagród na całym świecie, otarł się o Oscara, był nominowany i właściwie z dzisiejszej perspektywy widać, że bardzo niesłusznie, że tej nagrody nie otrzymał, bo tak naprawdę zapoczątkował coś nowego w animacji pełnometrażowej, zapisując bardzo ważny rozwój we współczesnej historii kina animowanego. Proszę Państwa, zapraszam na projekcję.